TSC Podcast.
Program realizuje Mariusz Owsianny, a przy mikrofonach witają Państwa
Agnieszka Wylegała
i Błażej Oczkowski. Dzisiaj będziemy rozmawiali o interfejsie maszyna-człowiek, a naszym gościem jest dr Mikołaj Buchwald. Witaj, Mikołaju.
Dzień dobry Państwu.
Witamy Cię serdecznie. Kilka słów o Mikołaju, myślę, że należy. Mikołaj jest bardzo znanym człowiekiem, ale i tak go Państwu jeszcze przedstawimy.
Mikołaj Buchwald zajmuje się m.in. neurokognitywistyką, która polega na analizie danych ilościowych dotyczących ludzkiego zachowania i ludzkiej psychiki. Interesuje się również szeroko pojętymi naukami społecznymi, praktycznymi zastosowaniami sztucznej inteligencji, ale także interfejsami człowiek-maszyna.
No właśnie od tego interfejsu zaczynamy i na nim skończymy, ale wiesz Mikołaj, nas słuchają nie tylko specjaliści. Dlatego ja poproszę Cię na początku o taką Twoją własną, króciutką definicję tego, czym jest ten interfejs człowiek-maszyna. Tak, żeby każdy nas zrozumiał, nie tylko doktor czy profesor, ale też pani z dzisiaj, która interesuje się kwiatkami i kotkami i też chciałaby posłuchać czegoś o interfejsach.
Dziękuję Wam za to wprowadzenie, bo żeby nie przesadzałbym z tą popularnością. No, ale akurat.
Ale po tym podcaście to wiesz, to już nie będziesz przesadzał.
No rozumiem, to jest ciężar sławy wtedy mnie przytłoczy. Otóż wracając do interfejsów człowiek-maszyna, popularnie zwanymi też interfejsami człowiek-komputer, jest to pewna klasa urządzeń czy medium umożliwiające wymianę informacji pomiędzy człowiekiem, istotą ludzką, a pewnym sztucznym bytem, w tym przypadku komputerem, czyli maszyną wykonującą pewne obliczenia.
No to jest bardzo proste wyjaśnienie. Myślę, że wszyscy już wiedzą, o czym będziemy rozmawiać. Ja chciałbym sięgnąć do historii. Kiedy to wszystko się zaczęło? Kiedy te pierwsze, najbardziej podstawowe interfejsy w ogóle się pojawiły?
Oczywistym jest, że interfejsy ewoluowały wraz z komputerami, ale to, co przyjmuje się jako popularne rozumienie interfejsu człowiek-komputer, to przede wszystkim interfejsy graficzne. Czyli moment, w którym pewne rozwiązania technologiczne wyszły z laboratoriów, wyszły z bardzo wąskiego grona użytkowników, jakim byli naukowcy, i pojawiły się na rynku, stały się pewnym medium też społecznym, czyli praktycznie każdy zaczął mieć z tym do czynienia i te interfejsy tak rozumiane, czyli interfejsy graficzne umożliwiające dość płynną wymianę pomiędzy informacji pomiędzy człowiekiem a maszyną, człowiekiem a komputerem, to datuje się na lata 70., jeśli chodzi o rozwój taki naukowy jeszcze powiedzmy tych rozwiązań, i od lat 80. zostało to już wdrożone w urządzeniach, w komputerach, które już wtedy były, aczkolwiek nie były jeszcze wyposażone w interfejsy graficzne, takimi jak dzisiaj się posługujemy.
Czy możesz nam podać jakiś przykład z lat 80., bo ja mam pewną teorię, ale wolę poczekać na konkret od Ciebie, wtedy sprawdzimy, czy to myliłem się, czy miałem rację.
Przyjmuje się, że lata 70. to firma Xerox PARC rozwijała właśnie podstawowo jeszcze te idee interfejsów graficznych. Dzisiaj to się nam wydaje oczywiste, ale wtedy to bazowało na odkryciach naukowych. Natomiast w latach 80. już zwłaszcza przodowała firma Apple, na przykład z Apple Lisa, ich komputerem, aczkolwiek już od tych wczesnych początków interfejsów graficznych notuje się taką walkę patentową i walkę o to, kto tak naprawdę wynalazł, opracował, wdrożył jako pierwszy te systemy na szeroką skalę, i to jest walka pomiędzy właśnie Apple a Microsoftem, Microsoft Windows.
No czyli miałem po części rację, bo myślałem rzeczywiście o nadgryzionym jabłku, i tu przeskakujemy sobie, jeżeli chodzi o okienka, do lat 90. i słynny Windows 9.5, który nam bardzo ułatwił pracę, będąc taką, to jest taka nakładka na DOSa, prawda?
Tak, tak. Ogólnie to przeskok technologiczny polegał na tym, że doprogramowano możliwości manipulacji oknami, czyli pojawił się desktop, tak, czy jakieś jedno okno, na którym pojawiały się kolejne, z tym, że te wszystkie elementy manipulacji, przesuwania tymi okienkami, zamykania, zmniejszania, to jest coś, co wchodziło latami. I tak naprawdę, jeżeli zagłębi się w historię i pogląda się materiały z tamtych lat, jak to wchodziło, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, tak, zwłaszcza w Kalifornii, to jest to dość zabawne, że patrzy się, że coś, co dzisiaj właśnie nam się wydaje oczywiste, że okna się na siebie nakładają, mogą się na siebie nakładać, to wtedy była wielka, nowa cecha, którą wręcz patentowano, tak? I to była znowu ta walka, wyścig zbrojeń pomiędzy tymi dwoma wielkimi korporacjami.
Ja pamiętam te czasy, kiedy te ikonki, mój komputer i kosz robiły już wrażenie, prawda? I można je było przesuwać za pomocą myszki i kursora. Ale to zamierzchłe lata 90. Kolejny przeskok technologiczny to już coś, co mieści się nam chyba w dłoni, prawda?
Tak. To, co dzisiaj zwłaszcza młodym ludziom, młodszym pokoleniom kojarzy się jako interakcja człowiek-komputer, to przede wszystkim smartfony, czyli coś, co nosimy cały czas ze sobą, co również jest wyposażone w ten interfejs graficzny, bo pamiętajmy, że pierwsze telefony komórkowe tego interfejsu nie miały, chociaż być może młodszym słuchaczom jest to ciężko sobie wyobrazić.
Ale w węża dało się pograć.
To już była pewna forma niekolorowego wyświetlacza graficznego, ale jednak wyświetlacza. Zresztą kolorowanie tego interfejsu to też był pewien przeskok technologiczny. Tam przodowali Japończycy na przykład, czy Toshiba, czy Zen, takie firmy. I to też była pewna novinka, tak? To, że to się dało pokolorować w ogóle. I jeszcze jeżeli chodzi o te smartfony, o to, co cały czas mamy ze sobą, to trzeba traktować jako też pewien przeskok technologiczny polegający na tym, że coś, co wcześniej wymagało do tego, żeby do tego podejść, czyli komputer stacjonarny, komputer typu laptop, to jednak było coś, co można było zostawić, odłożyć, co trzeba było znaleźć, to smartfony są czymś, co jest z nami cały czas i one porozumiewają się z nami nie tylko za pomocą grafiki, nie tylko za pomocą obrazu, ale również za pomocą dźwięków, tak? To, że dzwoni nam telefon, że przyszła nam wiadomość. To jest wszystko wymiana informacji pomiędzy naszym umysłem, naszym mózgiem, a tym sztucznym bytem, który jest naszym oknem na świat dzisiaj.
Rozmawiamy o historii, o tym, od czego możemy wyjść. Natomiast ja zaproszę może teraz słuchaczy do tej najnowszej, do teraźniejszości i do naszego PC-zesowego ogródka. Mówiliśmy o wężach, więc od razu ogródek przyszedł mi na myśl.
A to piękne skojarzenie, Agnieszko. Tak.
Mikołaju...
Węże w ogródku.
Tak.
Dobry tytuł na film.
Mikołaju, mówiliśmy o aplikacjach. Aplikacje to już jest to, co użytkownik już ma tu i teraz, może tego dotknąć. Natomiast mało osób wie, żeby taka aplikacja powstała. Muszą to być projekty, które rodzą się latami. Są to projekty naukowo-badawcze. Takimi projektami zajmujemy się tutaj w PCSS-ie. Wiem, że realizowaliście pewien projekt tuż przed pandemią. I okazało się, że pandemia, która się pojawiła dla nas i zaskoczyła nas wszystkich, może też być jakimś przyczynkiem do tego, że zmienimy myślenie. Wszyscy zmieniliśmy myślenie o funkcjonowaniu naszej rzeczywistości. Okazuje się, że prowadziliście badania dotyczące między innymi z badaczami użyteczności i nagle okazało się, że jeżeli nie możemy prowadzić badań w formie fizycznej, możemy wykorzystać to, co mamy tu i teraz, czyli komputery, i nie możemy użyć sensorów. Powiedz nam coś więcej o tym projekcie.
Może jeszcze dwa słowa, na czym polegają badania użyteczności czy badania doświadczeń użytkownika. Jest to pewna klasa pozyskiwania informacji na temat na przykład interfejsów graficznych czy aplikacji. Czy dana aplikacja jest stworzona w sposób poprawny, dobry, przyjazny użytkownikowi, umożliwiający wykonanie pewnych operacji, pewnych procesów. Kupienie czegoś, zamówienie czegoś, znalezienie pewnych informacji. I tutaj wspieraliśmy rzeczywiście badaczy, profesjonalnych badaczy użyteczności za pomocą metod psychofizjologicznych. Czyli standardowo przeprowadza się taką sesję, zadaje się ludziom pytania, jak ci się używało tej aplikacji, jak ci się korzystało z tego urządzenia, telefonu. Oprócz tego przeprowadza się też badania kwestionariuszowe. My natomiast dodatkowo zbieraliśmy pewne informacje o odpowiedzi fizjologicznej wręcz użytkowników, czyli tętno, tak, miara pulsu, potliwość skóry, czyli reakcja elektrogalwaniczna. To są cechy, które są w pewnym sensie niezależne od naszej świadomości. To jest bardzo ciekawe dla badaczy w ogóle i badaczy użyteczności w szczególności, gdyż jest to taka niezakłamana miara reakcji naszej. Trochę jak wykrywać kłamstw, natomiast tutaj staramy się wykryć, co jest przyjemne, co jest przyjazne dla użytkownika. po to, żeby tworzyć jak najlepsze rozwiązania, takie, które jak najmniej nas stresują.
Tak? Właśnie chciałam powiedzieć, czyli to bada, czy się stresujemy przy danej czynności.
Również tak. I te metody są bardzo dokładne, aczkolwiek wymagają one fizycznego kontaktu z użytkownikiem, ponieważ musimy użyć odpowiedniego oprzyrządowania, odpowiednich urządzeń. No i w momencie, kiedy wybuchła pandemia, niestety było to bardzo utrudnione, czy wręcz w pierwszych etapach pandemii niemożliwe, aby wychodzić z taką inicjatywą do badaczy. Te badania przeniosły się do strefy wirtualnej, czyli odpytywano użytkowników, co jest również bardzo ciekawe, odpytywano użytkowników zdalnie za pomocą różnych narzędzi do wideokonferencji. Ci użytkownicy dzielili swój ekran, współdzielili swój ekran. No i bazując na tym chcieliśmy zaproponować coś, co jednak pozwoli nam powiedzieć, czy ten interfejs, czy ta funkcjonalność jest przyjazna dla użytkownika, czy angażuje go w jakiś sposób, czy jest dla niego interesujące to, co widzi, jakaś gra lub jakaś nowa funkcja. I tak narodziła się idea, narodził się pomysł Pozimo. Jest to projekt, który wyszedł od naszych doświadczeń z jednej strony w kontakcie z firmami badania użyteczności, a z drugiej strony były to algorytmy, które były opracowywane na podstawie badań naukowych przeprowadzanych na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza, na których badano setki, niemal 1000 osób. Badano zarówno ich reakcję psychofizjologiczną przy użyciu tego oprzyrządowania, ale również to, w jaki sposób te osoby się zachowują dosłownie przed ekranem. Czyli była skierowana kamera wideo na te osoby i badano, w jaki sposób nie tylko reakcje fizjologiczne na skórze lub serca, ale także w jaki sposób zmienia się ruchliwość tych osób. Czy ruszają się bardziej, niecierpliwią się. I bazując na tych badaniach opracowaliśmy wspólnie tam z badaczami z UAM-u dwie miary. Jedna to jest miara zaangażowania, rozumiana jako zainteresowanie. Natomiast druga to nastawienie, czyli mówiąc językiem psychologicznym, walencja względem treści, która jest użytkownikowi prezentowana. I dzięki temu, i dzięki finansowaniu, które pozyskaliśmy z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, mogliśmy częściowo wdrożyć, testować nasz zdalny algorytm w trakcie zdalnych sesji, no a także badać, na ile takie narzędzie jest przydatne badaczom, czy to badaczom w naukach podstawowych, naukowcom, psychofizjologom, ale też w zastosowaniach w prawdziwym życiu i w profesjonalnych badaniach UX.
Taka wątpliwość mi się nasunęła, a co z ochroną danych, na przykład osób, które są, czy one są nagrywane? Mówiłeś o obrazie, który jest, powiedzmy, czy to w smartfonie, czy w komputerze. Co, bo zawsze boimy się, że nasze dane, czy nasz wizerunek zostanie wykorzystany i to oczywiście w sposób niewłaściwy. Czy tutaj osoby biorące udział w tym badaniu miały też takie wątpliwości?
Oczywiście od samego początku tego projektu przyświecała nam idea poszanowania prywatności i dóbr, też jeżeli chodzi o wizerunek, tożsamość osób, które biorą udział w tego typu badaniach, co również jest cały czas na względzie mają inni badacze, z którymi współpracujemy. Czyli jednym z pomysłów, który przyświecał tworzeniu tych algorytmów badaczom, naukowcom, było to, żeby nie bazować konkretnie na cechach na przykład mimiki, czyli nie musimy patrzeć bezpośrednio na twarz tej osoby. Bardziej chodziło o wykrycie ruchu całego ciała, czy tułowia, obrysu naszego, czyli ruchy głowy. Czyli my, pozyskując te dane i badając osobę za pomocą tych algorytmów, nie przetwarzamy tak naprawdę danych osobowych tej osoby. Wystarczy nam kształt ciała czy pozycja głowy, które za pomocą których nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować tej osoby. Czyli na bieżąco możemy dokonać anonimizacji i to, co nas interesuje, to odpowiedź behawioralna tej osoby, a nie jej tożsamość, nie jej wizerunek. Co ciekawe, porównywaliśmy już wcześniej wyniki tych naszych najnowszych algorytmów z na przykład algorytmami bazującymi na detekcji mimiki, zmian wynikających z aktywności mięśni twarzy i okazuje się, że te algorytmy, które obecnie działają, jeżeli chodzi o detekcję mimiki, takie jak AVDEX na przykład, one dostarczają niespecyficzne informacji. Czyli my chcieliśmy poza tego typu algorytmami, poza tą klasą, zaproponować coś prostszego, coś, co jest miarą zaangażowania po prostu. I to uznaliśmy za też przydatne badaczom w ich praktyce.
W PCSS-ie mieliśmy również taki projekt, zresztą on jest realizowany chyba cały czas, prawda? Mam na myśli Incension. I idziemy tutaj w tym projekcie w zasadzie chyba o krok dalej. To znaczy badamy zachowania, ale ludzi o złożonej, sprzężonej niepełnosprawności. Tak zwane zachowania symboliczne. Możesz nam wytłumaczyć, na czym ten projekt polega?
Tak. Incension jest to projekt, który był realizowany w dziale usług Internetu Przyszłości, którego jestem członkiem, pod kierownictwem Michała Kosiedowskiego. Jest on o tyle istotny rzeczywiście, że on w tym projekcie badano czy rozwijano pewną klasę interfejsów człowiek-komputer, które nie bazowały tak jak powszechnie używane systemy na pewnych symbolach czy pewnej informacji takiej, jak ją zazwyczaj rozumiemy, ponieważ odbiorcą tego projektu miały być osoby właśnie z głębokimi uszkodzeniami, czy z głęboką...
Ja może jeszcze dopowiem, niepełnosprawnością, ale też jakby wytłumaczmy, że sprzężona niepełnosprawność to jest
tak,
taka, gdzie...
z szeroką gamą dysfunkcji poznawczych.
Mogą być fizyczne tak, i zarówno, również umysłowe,
tak,
nie?
Tak,
najczęściej one się sprzęgają właśnie.
Czyli nie chodzi tylko o dysfunkcje motoryczne, ponieważ często osoby z dysfunkcjami motorycznymi, nawet sparaliżowane czy z syndromem zamknięcia, one są w stanie się komunikować za pomocą języka naturalnego. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie projekt Incension, to tam jest problem zarówno z motoryką, jak również w ogóle z komunikacją właśnie taką symboliczną. Czyli te osoby reagują na to, co się dzieje wokół nich, jeżeli dzieje im się krzywda albo warunki otoczenia im nie odpowiadają, jest za głośno lub zbyt słonecznie, no to one reagują. Natomiast ich reakcje często są głównie behawioralne z pewnym komponentem wokalizacyjnym. I to dla nas, osób, które na co dzień współpracują z takimi ludźmi, jest bardzo trudne do rozczytania. Zazwyczaj to tylko ich rodzice czy opiekunowie są w stanie zdekodować, zrozumieć nastroje tych osób. Nie mówiąc już o tym, żeby te osoby były w stanie same w jakiś sposób wchodzić w interakcję z otoczeniem. I teraz ambicja projektu Incension polega na tym właśnie, żeby po pierwsze odczytywać w sposób automatyczny przy wykorzystaniu nawet metod sztucznej inteligencji, o co chodzi tej osobie. Czy jest w dobrym nastroju, czy złym, czy jest właśnie zła, zdenerwowana, czy jest wszystko u niej dobrze. To był jeden aspekt. Ale drugi, chciano też umożliwić tym osobom w pewnej mierze kontrolę nad własnym otoczeniem, czyli zmianę poziomu naświetlenia, zmianę muzyki, włączenie w ogóle, wyłączenie muzyki. Natomiast zawsze potrzebują pomocy w tym, żeby obsłużyć ten komputer tak normalnie rozumiany. Natomiast w Incension właśnie chciano w podstawie jakichś niespecyficznych zachowań, pewnych właśnie sposobów wokalizacji, rozczytywania tych sposobów, no pewną samodzielność wręcz osobom z tymi dysfunkcjami poznawczymi.
Zapytam jeszcze o taki ważny aspekt, ponieważ mówi się tyle o wykluczeniu technologicznym, o wykluczeniu cyfrowym. Mam wrażenie z tej naszej rozmowy, coraz bardziej się przekonuję, że te technologie, o których rozmawiamy i te interfejsy funkcjonują w sposób, który mają pozwolić nam lepiej żyć, lepiej funkcjonować. To zapytam jeszcze o osoby starsze, ponieważ dobrze wiemy, że osoba starsza, która już jakby gorzej się uczy, gorzej dostosowuje się do pewnych nowych warunków, my tutaj w PCSS-ie wychodzimy jakby też z aplikacjami, które pomagają funkcjonować osobom starszym.
Tak, no tutaj PCSS jest w absolutnej awangardzie, jeżeli chodzi o tworzenie wysoce specjalistycznych interfejsów pomagających osobom, które są właśnie w tej klasie wykluczonej. Czyli tutaj osoby starsze, które, tak jak mówiłaś, wolniej się uczą, wolniej przyswajają te nowinki technologiczne, one często mają problem z korzystaniem z takich interfejsów, jakie dzisiaj mamy, które są tworzone dla osób w sile wieku, czy wręcz dla osób młodych. Czyli albo literki są za małe, lub wszystko reaguje zbyt szybko na tym ekranie, czy komputera, czy telefonu. Natomiast w ramach projektów takich jak Pelosza, który jest pewnym zbiorem usług tak naprawdę dla seniorów, czy wcześniej Fit for Work, PCSS jako członek konsorcjów lub wręcz koordynator tych projektów usiłuje stworzyć, wdrożyć, wprowadzić nowe rozwiązania, które są przyjazne tak wymagającym użytkownikom jak właśnie seniorzy czy osoby z różnymi dysfunkcjami poznawczymi. I to jest, myślę, bardzo przyjazne, maksymalnie przyjazne, czyli dostępność tych rozwiązań. No, tak, bazując od takich rzeczy jak krój czcionek czy kontrastowość, no ale kończąc na sposobie, w jaki w ogóle wchodzą ci ludzie, jak często wchodzą w interakcje z tymi systemami, no to jest coś, co jest unikatowe na skalę Polski czy Europy, te projekty, które realizujemy w PCZ-ie i nie boję się tego powiedzieć.
Koniec części pierwszej. Zapraszamy na część drugą.
To był PSNC Podcast.